Witam serdecznie wszystkich po prawej i po lewej stronie. Chciałbym, byśmy mogli rozpocząć od razu od Słowa Bożego. Otwórzmy Ewangelię według świętego Jana. I powiem, że jest to dla mnie wielkim przywilejem, że mogę tutaj być i że będziemy mogli spędzić kilka godzin razem, rozważając bardzo ciekawy i myślę bardzo ważny temat. Więc głównym naszym podręcznikiem będzie Pismo Święte, będzie Biblia. Zachęcam, by mieć przygotowany egzemplarz Biblii. Dobrze też, tak, bezprzewodowy laptop, tak, papierowy laptop. Dobrze jest też mieć ze sobą coś do zapisania. Najlepiej nie tylko ołówek, ale nawet długopis, żeby zostało pismo. I krótko chciałbym jeszcze się pomodlić. Panie, dziękujemy za to, że możemy tu razem być i modlimy się o Twoje namaszczenie dla naszych uszu i Twoje działanie głęboko w naszych sercach. Panie, modlimy się, byś otworzył też nasze umysły, abyś mogli przyjąć Twoje słowo i Twoje objawienie do naszych serc. Panie, i modlimy się, byś Ty sam dzisiaj uczył nas. My przychodzimy przed Ciebie, przed Twój święty tron i wiemy, że od Ciebie możemy najwięcej się nauczyć. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Tak myślałem o tym, od czego zacząć, ponieważ temat jest bardzo szeroki i Bóg pobłogosławił tak, że już wiele razy na ten temat w różnych miejscach mogłem mówić. I mam przygotowane chyba na 4 albo 5 dni od rana do wieczora. Więc kiedy tak dużo jest materiału przygotowanego, tak ja mam 2 segregatory, których nie wziąłem dzisiaj, ale wziąłem tylko taki wyjątek z tych segregatorów, tak wygląda. Więc zawsze jest taki problem, by myśleć o tym, co jest najważniejsze, czy o czym właśnie dzisiaj powiedzieć. I tak myślę, że przygotowałem taką pigułę. Pigułę tego, co wydaje mi się jest bardzo ciekawe, istotne i ważne. Zaczniemy od bardzo prostych rzeczy i podstawowych. Później będziemy chodzić coraz głębiej, głębiej, głębiej. Zależy, ile będziemy mieli czasu i jak będziemy to wszystko przyjmować. Rozumiem też, że może być wiele różnych pytań, dlatego będzie też czas na pytania i będę starał się jak najlepiej to wszystko wyłożyć, jak tylko potrafię najlepiej. Proszę o modlitwę podczas tego, żebyśmy mogli jak najwięcej przyjąć. Zastanawiałem się też nad tym, czy mam w ogóle jakiekolwiek prawo mówić na temat przywództwa. I zacząłem tak w skrócie przeglądać różne wydarzenia w swoim życiu, no i zacząłem się doliczać pewnych rzeczy. Doliczyłem się tego, że byłem liderem młodzieży chyba przez 15 lat. Czyli coś tam w tej młodzieży robiłem. Nawet był taki czas, chyba przed 1 czy 2 kadencje byłem liderem okręgowym naszego tu okręgu wschodniego. Był też taki czas, kiedy zajmowałem się wieloma różnymi służbami w zborze. Byłem liderem służby uwielbienia, liderem służby młodzieżowej. To takie 2 główne służby, ale oprócz tego zajmowałem się ewangelizacją w zborze, zajmowałem się różnymi rzeczami w zborze. I kiedy młodzież zadawała takie pytanie, jako taką opowiastkę w zborze, wymyślili na mój temat, tak? Młodzież czasami lubi takie rzeczy robić. Mówili tak, ile jest służb w kościele, gdzie Michał jest zaangażowany? Chodzi o zbór nasz w Lublinie. I mówią tak, no 12. I zaczęli wymieniać. Jeszcze służba więzienna, jakaś tam inna, misyjna, ewangelizacyjna, przeróżne. A później mówią tak, a czy jest jakaś służba w zborze, w której Michał nie jest zaangażowany? I mówią, jest taka, służba wśród kobiet. Ale mówią tak, ale gdyby można było, to na pewno by go tam zaangażowali. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli człowiek ma otwarte serce i jest chętny i gotowy, w kościele zawsze jest wystarczająco pracy. Zawsze jest więcej pracy, niż jesteśmy w stanie zrobić. I miałem też takie różnego rodzaju doświadczenia, może powiedzieć, w pracy świeckiej. Byłem kierownikiem biura podróży w Lublinie. Więc też tam miałem pod sobą różnych ludzi, mogłem się kilku rzeczy ciekawych i ważnych odnośnie przywództwa nauczyć. Miałem zawsze swoich szefów, dyrektorów i głównego prezesa na całą Polskę, a ja byłem kierownikiem na Lublin i cały ten region lubelski. No i od pewnego czasu razem z żoną zajmujemy się misją praktycznie trudno policzyć, ile to misji i różnych grup misyjnych prowadziliśmy, ale powiem, że wiele takich jest różnych obszarów działania Kościoła, w których mogłem doświadczać przywództwa w różnym, na różnym poziomie. Też podczas, nie wiem, czasu studiów w Warszawie, czy też podczas prowadzenia różnego rodzaju grup, mniejszych czy większych, domowych, młodzieżowych, zborowych, modlitewnych i wielu, wielu innych. Więc myślę, że troszeczkę doświadczenia gdzieś tam liznąłem. Nie uważam siebie za żadnego eksperta absolutnie. Natomiast myślę, że to, czego chcemy dzisiaj się uczyć, to przede wszystkim uczyć się z Bożego Słowa, bo tu są najlepsze przykłady przywództwa i najlepsze wzorce, najlepsze modele i stąd możemy się nauczyć najwięcej. Najlepszy przywódca to Jezus Chrystus. Nie ma lepszego. I najlepsza książka o przywództwie to jest ta księga. To bodajże było w Estonii, gdzie pewien pastor zaczął robić spotkania dla biznesmenów i dla właściwie prezesów, którzy rządzili największymi firmami w Estonii. I niektóre te firmy, to były firmy, o ile się orientuję, międzynarodowe, miały powiązanie z Federacją Rosyjską, czyli z Rosją. I ten pastor rozpoczął takie spotkania dla biznesmenów i ci biznesmeni chcieli coś słyszeć na temat przywództwa. Więc pastor zaczął z nimi rozważać Księgę Przypowieści Salomona i kiedy rozważali tak raz na tydzień z tymi największymi dyrektorami, menadżerami, najwięksi tam ludzie, którzy mają mnóstwo pieniędzy i potężny autorytet i władzę. Oni zaczęli mówić, nie wiedzieliśmy, że Biblia ma tyle do powiedzenia na temat przywództwa. Więc z Biblii możemy się więcej rzeczy nauczyć niż myślimy. Któryś z teologów, właściwie z ojców Kościoła, powiedział tak, Biblia z jednej strony jest taką wodą, w której mogą się bawić małe dzieci, nie martwiąc się, że kiedykolwiek utoną. Czyli nawet dzieci mogą zacząć rozumieć Biblię. Z drugiej strony, mówi tak, teolodzy mogą pływać w tych głębokich wodach Słowa Bożego, Pisma Świętego i nigdy nie dotkną dna. Więc Pismo Święte jest tak głębokie i tak niesamowite. I myślę, że takim bardzo ciekawym przykładem są trzy księgi, które mówią o przywództwie w Kościele w Nowym Testamencie. Ktoś może wie, o jakich księgach myślę? Dzieje apostolskie jest propozycja. No, prawie dobrze, ale myślę o trzech, które są obok siebie. Kaznodziei Salomona. Tak, jak najbardziej tak. W Nowym Testamencie, już mówię, chodzi o listy pasterskie. Tymoteusza I, Tymoteusza II i Tytusa. Dlaczego? Ponieważ apostoł Paweł tak jakby zatrzymuje się w swojej służbie i mówi tak, muszę Tymoteuszowi powiedzieć, jak prowadzić pracę przywódczą w Kościele. I go uczy i podaje tam wiele różnych kwalifikacji dla przywódców w Kościele. Mówi, jacy powinni być przywódcy, co powinni robić. I pierwszy list Pawła do Tymoteusza, drugi Pawła do Tymoteusza i list do Tytusa są to trzy listy, które jeśli ktoś chce być dobrym przywódcą w Kościele, powinien sam przestudiować przed Bogiem i może się tam wiele rzeczy nauczyć. Natomiast w Starym Testamencie mamy przykłady wielu przywódców. Są to skrócone biografie przywódców opisane w Biblii. W Nowym Testamencie, Dzieje Apostolskie, jak siostra zauważyła, są to znowu spisane biografie szczególnie dwóch przywódców. Pierwsze rozdziały do 10 Piotra i od 11 do końca Dzieł Apostolskich apostoła Pawła. Więc z Biblii możemy się więcej nauczyć o przywództwie, niż jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. I powiedziałem, że zaczniemy od razu od Słowa Bożego, więc chcę, abyśmy mogli czytać z Ewangelii Jana, 10 rozdział, od 1 do 14 wersetu. I to jest przykład przywództwa w Kościele, przywództwa Jezusa Chrystusa. Pan Jezus sam mówi o tym, na czym polega Jego rodzaj przywództwa. I będziemy czytać Ewangelia Jana, strona 1151, 10 rozdział od 1 wersetu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdy znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Znane miejsce, niesamowity obraz przywództwa Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi coś bardzo ciekawego w 10 rozdziale, w wersecie 4. Biblia mówi tak, gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. I pierwszy taki mój punkt brzmi tak. Jeśli chcesz być przywódcą, musisz zawsze być z przodu. Przywódca to jest ktoś, kto idzie z przodu przed ludźmi, przed owcami, a nie ktoś, kto idzie z tyłu. Przywódca potrzebuje czasami być i z tyłu, i z boku, ale jego głównym zadaniem jest być na przodzie. Dlatego też pastorzy zawsze siadają na przodzie. I kaznodziejowie siadają na przodzie. I często tak jest, że liderzy, gdzieś tam ich widzimy, są zawsze z przodu. To jest naturalna rzecz. Pan Jezus mówi o sobie tak, że pasterz, kiedy wypuści owce, idzie przed nimi, a nie za nimi. Dlaczego? Teraz ze świeckiego punktu widzenia powiem. Zawsze łatwiej jest ciągnąć niż pchać. Dlatego, że ten, kto ciągnie, zawsze wszyscy, którzy są za nim, patrzą na ciągnącego. A jeśli ktoś jest z tyłu i pcha, to ludzie się odwracają i kiedy się odwracają, spowalniają posuwanie się do przodu. Więc jeśli ktoś pragnie być dobrym przywódcą, tak jak Jezus, zawsze musi być z przodu. I przyniosłem coś tutaj, żeby zaprezentować i będę też prosił kogoś, o może siostrę Martę, ona już jest gotowa, żeby tu mi pomóc. Będzie takie małe doświadczenie, proszę bardzo, trzymaj coś takiego. I mam tutaj kilka różnych ciekawych rzeczy, które przywiozłem ze sobą. Niektórzy się zdziwią, że tak proste rzeczy mogę nosić ze sobą. Nie. Więc tak, proszę bardzo, mamy nitkę. Wyobraźmy sobie, że ta nitka to są owce, to są ludzie, których trzeba pociągnąć. No i spróbuj teraz popchać. Niech wszyscy widzą. Nic się nie dzieje. Im więcej jest ludzi, tym trudniej jest pchać. O, teraz spróbuj teraz popchać tą nitkę. Popchać, nic się nie dzieje. Ale kiedy pociągniemy, to od razu możemy pociągnąć, a nawet coś jeszcze przyniosłem. Nie wiem, czy to jest... O, taką super nitkę. Proszę bardzo. Jeśli nawet jest tak dużo ludzi, że Kościół już ma 1000 osób... Jeśli pociągniemy, to i tak uda nam się ciągnąć. A nawet jeśli zrobimy pewien myk taki, o, to ciągnąć zawsze jest łatwiej niż pchać. Taki bardzo prosty przykład, dziękuję bardzo. Tylko po to, żeby troszkę nas zainteresować na samym początku. I co tutaj mówi Biblia w 4 wersecie? Idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Owce, czyli ludzie, których mamy prowadzić, powinni dobrze znać głos przywódcy. Jeśli go znają, wtedy dopiero pójdą. 10 werset to tylko takie fragmenty z tego pasażu Bożego Słowa chcę wybrać. 10 werset mówi tak. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Nie jest możliwe, żeby owce miały obfitość, miały obfite życie, jeśli nie ma przywództwa, jeśli nie ma dobrego pasterza, dobrego przywódcy. Więc potrzebujemy dobrego pasterza, dobrego przywódcy, aby owce mogły dobrze obfitować. I sam werset 14 jeszcze mówi, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jeśli ktoś jest przywódcą, zazwyczaj stara się poznać tych, którym przewodzi. I ludzie pójdą też za tym, kogo znają. Nie pójdą za tym, kogo nie znają. Jeszcze jedna ciekawa charakterystyka w 11 wersecie. Dobrego przywódcy, i to jest najwyższy standard, najlepszej próby przywódca. Biblia mówi tak, ja jestem dobry pasterz i dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Na samym początku chcę powiedzieć, jeśli chcesz być dobrym przywódcą, potrzebujesz być gotowy, aby ponieść największe ofiary dla ludzi, którym chcesz przewodzić. I ten temat przywództwa, który jest wyświetlony przed nami, ja tutaj przygotowałem wiele różnych slajdów i za chwilę będę tutaj szedł do przodu, ale najpierw chcę powiedzieć, że przygotowałem też taką krótką bibliografię. Jeśli ktoś mówi, no dobrze, to tylko kilka godzin, a ja chciałbym coś więcej dowiedzieć się o przywództwie. Mam 19 książek, jak ktoś chce, one są do dostania w Polsce, można je kupić. Nawet jedna jest wydana w Lublinie, jedna w Gdańsku, a resztę w Warszawie i za granicą. Więc taką listę puszczę, jeśli ktoś chce sobie pooglądać, czy też coś z tych książek w przyszłości poczytać, to zachęcam serdecznie. Ja przywiozłem ze swojej domowej biblioteki kilka takich książek, by na początku pokazać. Jest bardzo dobra książeczka wydana przez Kościół Baptystów, przez Słowo Prawdy, Johna White'a, Chrześcijański przywódca o Nehemiaszu. Przywódca chrześcijański według wzoru Nehemiasza. To jest jedna z najstarszych książek w Kościele w Polsce na temat przywództwa. Na temat tego mówi, w jaki sposób Nehemiasz odbudowywał mury Jeruzalemu, odbudowywał naród i radził sobie z wielkimi problemami z zewnątrz i wewnątrz i sobie poradził. Więc to jest dobra lektura. Będzie można później zobaczyć te wszystkie książki, tutaj zostawię. Inna książka wydana w naszym kościele przez seminarium, przez UST, to jest książka Oswalda Sandersa, Duchowe przywództwo. I myślę, że to jest taka dobra książka, którą każdy człowiek, który chce być przywódcą, powinien kiedyś przeczytać. Jest bardzo krótka, bardzo prosta. Mówi o podstawowych kwalifikacjach człowieka, który chce pracować w przywództwie i zajmować się tym szczególnie w kościele. Tak, ale mamy też kilka innych książek. Tutaj dostałem książkę wczoraj, tak, do zobaczenia, tak, ale przeglądałem książkę, bardzo ciekawa, Ulfa Ekmana, pastora z Uppsali, ze Szwecji, Duchowy lider. Tak ona wygląda. Jeszcze jest kilka innych książek, które może na pierwszy rzut oka nie są takimi chrześcijańskimi książkami, aczkolwiek są napisane przez chrześcijan. To jest książka pod tytułem Być liderem, jak przewodzić innym, napisana przez Johna Maxwella. John Maxwell to jest taki znany autorytet na świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, na temat przywództwa. Jest też pastorem kościoła i dla przywódców w kościele zrobił taki program milion przywódców, który obecnie na świecie jest przeprowadzany w wielu krajach świata i to jest w Polsce też, tak? To jest jedna z najbardziej znanych książek. Ja tę książkę czytałem jak tylko się da, od przodu do tyłu, z przodu do tyłu, z góry na dół. Książka, którą staram się czytać co najmniej raz, czy raz na dwa lata, albo raz na rok, bo to jest tak dobra, ciekawa książka. To nie jest książka w takim rozumieniu naszym chrześcijańskim, ale mówi o podstawowych zasadach przywództwa. Wszystkie książki Johna Maxwella, które są przetłumaczone na język polski, są bardzo wartościowe i bardzo ciekawe, więc mogę je na pewno polecić. Druga bardzo podobna jest Tworzyć liderów. To jest tak jakby drugi poziom, wyższy poziom wtajemniczenia. Mam pewną książkę po angielsku, też znany autor, Frank Damasio. Tutaj nawet jest jego zdjęcie, które wykłada na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych chrześcijańskich. Successful Leadership. On mówi o przywództwie właśnie z perspektywy chrześcijańskiej. Napisał masę książek na ten temat, artykułów. Jest bardzo znany w Stanach. Może u nas jeszcze nie jest tłumaczony język polski, ale jak ktoś zna angielski, to też jest bardzo ciekawa książka. Jeszcze inna książka, która też jest wydana przez świeckie wydawnictwo Billa Newmana. Bill Newman też jest pastorem i też jest znanym przywódcą. 10 cnót dobrego przywódcy. Bardzo taka książka pigułka, w której bardzo dużo jest ciekawych zasad. Można się dużo nauczyć. Wśród ludzi biznesu, menadżerów jest bardzo popularna taka książeczka. Jednominutowy menedżer. Mówi o tym, w jaki sposób zająć się przywództwem, poświęcając na to minimum czasu. W dobie, kiedy nie mamy czasu, jednominutowe przywództwo jest w cenie i jest to bardzo popularna książka. Wielu szefów firm czytuje te książki i wdraża w życie. Jednominutowy menedżer Kenneth Blanchard czy Blanchard i Spencer Johnson są to ludzie bardzo znani w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś też co można poczytać. I jedną książkę jeszcze powiem, ciekawą dostałem, o Abrahamie Lincolnie. To jest nowa książka, dopiero się pokazała po polsku. Skuteczne strategie na trudne czasy. Książka na przykładzie prezydenta Abrahama Lincolna, najbardziej znanego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Książka, w jaki sposób on prowadził przywództwo jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Bardzo też ciekawa książka. Dobrze, to są książki, bibliografia, myślę, gdzieś tam krąży, a teraz idziemy do przodu i oto pytanie. Dlaczego przywództwo? Dlaczego przywództwo jest tak istotne? Powiem tak, ludzie na świecie dzielą się na dwie grupy, wielu mówi, a ja powiedziałbym nawet na trzy grupy. Ludzie się dzielą na tych, którzy przewodzą i wywierają wpływ i na tych, którzy podążają za przywódcami. To jest taki główny podział. Ale ja powiem, że jest jeszcze trzecia grupa ludzi, która jest pomiędzy, która się waha, czy być przywódcą, czy tylko iść za kimś. Każdy przywódca potrzebuje mieć kogoś, kogo będzie naśladować. Każdy dobry przywódca będzie miał swojego apostoła Pawła, którego będzie słuchać, i swojego Tymoteusza, którego będzie nauczać, mówiąc obrazami z Biblii. Dlaczego przywództwo jest tak istotne? Ponieważ dzięki przywództwu wszystko, co działa na świecie, może zadziałać, a jeśli braknie przywództwa, wszystko upada. Nie ma zboru, jeśli nie ma przywództwa. Nie ma żadnej służby w Kościele, jeśli nie ma przywódcy. Jeśli przywódca wyjeżdża albo przestaje przewodzić, służba upada. Jeśli chcemy, żeby gdzieś powstał zbór w Polsce, potrzebujemy kogoś, kto pojedzie i ten zbór będzie zakładał, stanie się przywódcą. Nie mamy człowieka, nie mamy zboru. Nie mamy człowieka w Kościele do danej służby, nie będzie tej służby. Każda służba, czy to służba wśród dzieci, służba modlitewna, służba ewangelizacyjna, nawet służba sprzątania, każda służba potrzebuje kogoś, kto będzie liderem. I będę chciał mówić dzisiaj o tym przywództwie na wielu różnych poziomach. Kiedy myślimy przywódca, niektórzy mówią od razu prezydent, pastor, minister, ktoś wysoko. Ale przywódcą jest już mama dla swoich dzieci, Przywódcą jest ojciec dla swojej rodziny. Przywódcą jest nauczyciel w szkole dla swojej klasy. Przywódcą jest każdy pracodawca dla swojego pracownika. Przywódcą jest nawet ktoś, kto w grupie swoich rówieśników, może wśród młodzieży, w jakiś sposób im przewodzi. Więc to przywództwo jest na wielu, wielu różnych poziomach. I kiedy myślę o przywództwie dla wierzących ludzi, myślę tak. Nie ma opcji innej dla wierzącego, jak tylko być przywódcą. Dlaczego? Bo przywództwo to jest... O właśnie, co to jest? Pesymista narzeka na wiatr. Optymista myśli, że uda się go zmienić. Przywódca ustawia żagle. Mówimy, że ludzie są, jedni są optymistami, inni są negatywnie nastawieni, pesymiści do świata. I pesymiści mają w sobie taką zdolność, taki dar, żeby więcej narzekać niż inni, żeby bardzo łatwo zacząć narzekać i czekają, aż coś się zmieni na lepsze. Ale optymiści to są tacy ludzie, którzy zawsze widzą dobre strony każdej sytuacji. Zawsze mówią, uda nam się. Czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu? Oni są zawsze zadowoleni. Zawsze są optymistami, zawsze widzą, że coś można zrobić. I w większości łatwo być przywódcą, jeśli jest się optymistą. Ale przywódca to jest ktoś, kto nie tylko myśli, że jest wszystko dobrze, że uda się coś zrobić, ale jest taki przykład, kto ustawia żagle. Czyli ktoś, kto w każdej sytuacji umie przewodzić. I oto pytanie brzmi. Definicje i zasady przywództwa. Chciałbym, by każdy mógł napisać na swojej kartce, czym według niego jest przywództwo. Jednym krótkim zdaniem. Ponieważ wiem, że wielu z nas coś na ten temat już wie. Wiele osób czytało wiele książek. Wielu na pewno słyszało wielu różnych już konferencji i wykładów na ten temat. Więc zachęcam, aby spróbować samemu przez chwilę pomyśleć, czym takim jest przywództwo. Co to takiego jest, to przywództwo? Wskazywanie celu. O, niektórzy już mówią od razu. Dobrze, ktoś jeszcze? Czym jest przywództwo? To ktoś, kto potrafi pociągnąć ze sobą innych. O właśnie, lokomotywa, tak. Gdy inni idą za mną, tak. A czym jest przywództwo? Mówimy teraz o tym, kim jest przywódca, tak, bardziej. A czym jest przywództwo? Czy ktoś jeszcze chciałby? Może z różnego pokolenia, z młodszych może osób. Czym jest przywództwo? Studenci. Czym jest przywództwo? Nie ma odważnych, tak, żeby powiedzieć. Dobrze, pójdziemy dalej w takim razie. W Biblii nie ma definicji przywództwa. Można szukać, ale tak naprawdę trudno jest znaleźć konkretnej definicji, żeby było powiedziane, przywódca to ktoś taki i taki i taki i to jest to i to. Ale w Biblii są przykłady przywództwa i wielu różnych przywódców. Praktycznie każda księga Biblii jest napisana przez jakiegoś przywódcę i głównym wątkiem jest służba jakiegoś przywódcy. Tak naprawdę bez przywódców nie byłoby Biblii. I niemalże każda księga, tak jak powiedziałem, mówi o jakimś przywódcy. Jakie są przykłady przywódców? Czy ktoś ma jakiś przykład? Najbardziej znani przywódcy z Biblii. Abraham, Mojżesz, Dawid, Nehemias, Piotr, Paweł. Pan Jezus, o właśnie, Pan Jezus. A czy ktoś kiedyś myślał tak o tym, że Bóg też jest przywódcą? Bóg jest najlepszym przywódcą. Bóg, czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze Genezis, że Bóg stworzył świat. Bóg stworzył pierwsze niebo i ziemię. I później wszystko to, co na ziemi Bóg stwarzał, to Bóg to stwarzał według konkretnego planu, stwarzał przez 6 dni. Czy ktoś kiedyś myślał o tym, czemu przez 6 dni, a nie przez 49, a nie przez rok, a nie przez 3 dni, a nie przez 1 dzień? Dlatego, że Bóg jako przywódca miał pewien konkretny plan. Bóg miał plan, aby stworzyć ziemię a później wszystko to, co na ziemi, aż człowieka, przez 6 dni. I dopiero 7 dnia odpoczął. To jest przykład dla nas, że przywódca to jest ktoś, kto ma pewien plan i go realizuje w odpowiednim czasie. Więc Bóg jest po pierwsze przywódcą. Bóg jest największym przywódcą. I jeśli chcemy być naśladowcami Boga, my mamy stawać się przywódcami. Biblia mówi w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Na czym polega to podobieństwo Boże i ten Boży obraz w nas? Otóż to, że Bóg dał nam zdolność kreatywnego działania, tworzenia nowych rzeczy. I Bóg włożył w nas potencjał, abyśmy stawali się przywódcami. Abyśmy mogli panować. Kiedy byśmy otworzyli tak dokładnie pierwszą Księgę Mojżeszową i byśmy otworzyli pierwszy rozdział, 26 werset, czytamy tak. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas. Więc Biblia mówi 2 razy, że jesteśmy podobni do Boga. Nikogo innego na świecie Bóg nie stworzył podobnego do siebie, bo Bóg nie chciał, żeby było wielu innych przywódców, ale chciał, żeby człowiek był przywódcą. Biblia mówi dalej, i niech panuje. I w tym słowie panuje, pokazuje Biblia nam to, że Bóg pragnie, ażebyśmy my mieli panowanie i mieli władzę. Bóg przekazał nam autorytet i władzę, jaką sam ma w jakimś sensie. Ta władza pochodzi przede wszystkim od Boga i Bóg ma władzę nad światem i wszechświatem, ale tutaj na ziemi Bóg przekazał tą władzę Adamowi, człowiekowi. Biblia mówi tak, uczyńmy człowieka na obraz nas, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem. I czasami myślimy, że chodzi głównie o to, że mamy panować nad zwierzętami i następne zdanie mówi tak, i nad całą ziemią. Bóg stworzył ciebie i mnie na swój obraz po to, abyśmy mogli panować i mieć władzę nad całą ziemią. To jest Boży plan dla życia każdego wierzącego człowieka. I w momencie, kiedy człowiek staje się Bożym dzieckiem, Bóg daje nam zrozumienie i objawienie tego, że to my mamy panować, a nie ktoś ma panować nad nami. Diabeł chciał przejąć tą władzę od człowieka i dlatego następny 3 rozdział mówi, w jaki sposób kusił ludzi i w jaki sposób chciał odebrać wszelką władzę, jaką Bóg dał człowiekowi. I dzisiaj jest taka sytuacja, że albo my panujemy z Chrystusem nad pokusami i wszelkimi mocami ciemności, albo diabeł próbuje panować nad ludźmi, próbuje panować nad nami. Dlatego tak ważne jest nauczanie Biblii o nowym narodzeniu i o tym, że mamy w Jezusie Chrystusie władzę i panowanie. Biblia mówi, że wszelka władza pochodzi od Boga i wszelka władza jest poddana Bogu. I my, jeśli chcemy być dobrymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, przede wszystkim potrzebujemy przyjąć tą władzę i autorytet. Czyli potrzebujemy zrozumieć, po co Bóg nas stworzył, abyśmy panowali nad całą ziemią. I to jest bardzo głęboki i szeroki temat, ale ja nie chcę bardzo głęboko w niego wchodzić, tylko chcę pokazać pewną zasadę i Biblia już w pierwszym rozdziale, w pierwszej księdze Biblii już o tym mówi. I teraz takie mam pytanie. Kiedy myślimy o przywództwie, jakie nam cechy przychodzą do głowy? Też możemy zapisać, możemy sobie przez chwilę pomyśleć. Jeśli myślimy o przywództwie, to jakie cechy nam przychodzą do głowy? Jakie cechy taka osoba powinna posiadać? 30 sekund na spisanie. Pół minuty mija za 10 sekund. Idziemy bardzo, bardzo szybko, bo nie chcemy przedłużać i czas chcemy jak najlepiej wykorzystać, więc jeśli ktoś ma jakieś już zapisane charakterystyki, jakieś cechy, proszę bardzo. Mądrość, tak, szukam mądrości u przywódców. Cierpliwy, tak? Jaki? Pokorny, cierpliwy, mądry, tak? Wytrwały. Odpowiedzialny. Ważne słowo. Jak? Jeszcze raz? Punktualny, tak jest. Lojalny. Ma współczucie do innych. Ja mam ze sobą listę, którą zrobili ludzie, którzy byli na wielu różnych takich seminariach na temat przywództwa. I oto, co wypisali ci ludzie. Jest to ktoś zdecydowany. Jest to ktoś pochłonięty własną osobą, niektórzy mówią. W takim negatywnym czasami sensie. Ktoś, to daje przykład. Administrator, opanowany, wszystko wiedzący. Tak ludzie myślą o przywódcach. Dwulicowy, niektórzy mówią. To są też i negatywne cechy opisane. Godny zaufania, ugodowy, ale też obraźliwy, pokorny, niesamolubny, niemoralny nawet mówią. Odpowiedzialny, arogancki, manipulator, protekcjonalny, troskliwy, bezlitosny, energiczny, nadużywający władzy, samotnik, otwarty, sługa, dyktator, zamknięty, nieuczciwy, taka burza mózgów była, uprzejmy, inspektor, tak? Przywódca, oto inspektor, chodzi i sprawdza. Pomocny, skąpiec, opanowany, dobry organizator, dobrze się porozumiewa, wrażliwy, okazuje zrozumienie, pociąga za sznurki, uczynny, cierpliwy, rozdzielający zadania, elastyczny. I teraz na końcu ciekawe, inżynier dusz. Tak, jeszcze mam inne, pomysłowy. Jeszcze mam w cudzysłowie gruba ryba. Tak ludzie myślą o przywódcach. Myślą, że takie mają cechy. Dobrze, definicję przywództwa. Więc niektórzy zapisali, ale nie wszyscy, widzę, są chętni, żeby się podzielić. Więc czym jest przywództwo? Pastor John Maxwell napisał wiele książek na ten temat, mówi po prostu tak. Przywództwo jest wpływem. To jest najkrótsza definicja przywództwa. Przywództwo to wpływ. Jest to zdolność też zjednywania sobie zwolenników. Psycholodzy twierdzą, że nawet najbardziej introwertyczne jednostki podczas swojego życia wywierają wpływ na setki, tysiące ludzi. Tak, już mówię. Więc introwertyczne jednostki są to osoby, które są bardziej skupione na sobie samych, niż na zewnątrz. Niespecjalnie chcą uzewnętrzniać swoje emocje, nie za bardzo są tacy chętni, żeby dzielić się z innymi, ale raczej są tacy, można powiedzieć, zamknięci w sobie, tak? To są takie jednostki introwertyczne, czyli osoby, które raczej nie mają tak ciągle wielu ludzi, z którymi rozmawiają, raczej są, słuchają, tak? Albo rozmawiają sami z sobą, pastor podpowiada, tak? Więc jeśli takie osoby, które są takie dość zamknięte w sobie, introwertyczne, już w swoim życiu na setki, nawet tysiące osób mają wpływ, o ileż bardziej my, którzy jesteśmy przywódcami, mamy wpływ podczas swojego życia na dziesiątki tysięcy osób. W jaki sposób mamy wpływ? I w jaki sposób to przywództwo działa? Otóż kaznodziejowie, liderzy i przywódcy w Kościele przede wszystkim mają wpływ przez swoje słowa, które wypowiadają. Liderzy dużo mówią. I kiedy mówią, przez to wywierają wpływ na innych ludzi. Apostoł Paweł, kiedy został zamknięty w więzieniu, napisał sporo listów. Nie mógł mówić, to przelał to na papier. I do dzisiaj wpływ jego przywództwa przez 2000 lat istnienia Kościoła aż do 2009 roku ma ciągle to wpływ na nas. I ludzie, którzy są przywódcami i przez mowę, przez swoje słowa wywierają wpływ na innych, to będzie trwało dopóty słyszymy ich głos albo jest on zapisany na taśmie, na CD, na wideo. Natomiast jeśli my jako przywódcy będziemy zapisywać to, co mówimy, to nasze przywództwo może być jeszcze szersze, bo ludzie, którzy nigdy nas nie będą znać, ale będą czytać to, co my mówiliśmy, będą z tego mogli coś czerpać. Dlatego tak istotna jest rzecz książki, czytanie książek. Tak wiele rzeczy możemy się dowiedzieć od innych ludzi. Jest to zdolność zjednywania sobie zwolenników. A teraz inne jeszcze definicje przywództwa. Czy to widać dobrze? Myślę, że trochę widać. Przywództwo jest wpływem przywódcy na indywidualność, czyli na osobę, na jednostkę lub grupę w celu zaspokojenia jej potrzeb oraz realizacji celów ku Bożej chwale. Więc przywództwo, ciągle się to powtarza, to jest wpływ. My wywieramy wpływ na innych ludzi. Jeśli ktoś jeszcze zapisuje, to jeszcze chwileczkę tutaj będzie. W celu zaspokajania potrzeb oraz realizacji celów ku Bożej chwale. Więc przywództwo w Kościele nie jest po to, ażebyśmy nasze własne cele zaspokoili, ale żebyśmy zaspokoili cele, jakie Bóg ma dla Kościoła i dla nas. Po to jest przywództwo potrzebne. I jest to wpływ przywódcy na jedną osobę albo na całą grupę ludzi. Jak rozpoznać przywódców? Bardzo prosto. W poczekalni do lekarza. Kiedy jest poczekalnia, jest dobry lekarz, jest wielu ludzi, jest przychodnia, to zazwyczaj bardzo łatwo jest rozpoznać przywódcę. Jakie cechy przywódcze? To jest ktoś, kto nie będzie siedział sobie tak spokojnie, a teraz mówi, ale tu jest gorąco, otwórz okno. Można otworzyć okno? No i pierwszy idzie i otwiera to okno. Siedzi trochę i jest dużo ludzi i zaczyna już o czymś mówić. Już o służbie zdrowia, już o jakichś nowych lekach, jakichś różnych rzeczach, o polityce, tak. Już zaczyna coś mówić. To są osoby, które mają w sobie taki potencjał bycia przywódcą. Przywódców można rozpoznać bardzo łatwo przez ich mówienie i sposób zachowania się. Ale idźmy dalej, popatrzmy jeszcze na teraz zasady przywództwa biblijne. Janusz Korczak, tak, lekarz i wychowawca młodzieży, myślę bardzo znany, który zginął, o ile dobrze pamiętam, w obozie koncentracyjnym razem z dziećmi, ponieważ był tak oddany przywództwu dla dzieci, że mówi, jestem gotowy nawet z nimi pójść na śmierć. I to jest przykład samego Jezusa, który mówił, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Miał możliwość uciec. Chcieli go wywieźć, tak? A on z tego zrezygnował. Mówi, pójdę z moimi dziećmi. Tak bardzo je kochał. Więc powiem tak, można kochać ludzi nie przewodząc im, ale nie można przewodząc ludziom nie kochać ich. Dobry przywódca to będzie zawsze ten, kto kocha ludzi. Janusz Korczak, zapytany o to, w jaki sposób najlepiej wychowywać dzieci, słyszałem, że odpowiedział tak. Po pierwsze, przez przykład. Po drugie, przez przykład. I po trzecie, przez przykład. Czyli przez wzór. Więc w jaki sposób Biblia pokazuje nam główną zasadę przywództwa, w jaki sposób my jako chrześcijańscy przywódcy możemy przewodzić innym ludziom. Przede wszystkim przez wzór i przykład, jaki sam dajemy, przez przykład i wzór naszego życia, naszego słowa, naszego postępowania, przez wzór. To, jak żyjemy, jak ludzie nas odbierają, ma większy wpływ na ludzi niż to, co my mówimy. Ludzie bardziej idą za naszymi czynami i naszą postawą i naszym życiem, niż za naszymi radami, zaleceniami, kazaniami, jeśli tak można powiedzieć. Bo ludzie bardziej są przygotowani, by skopiować to, co widzą, niż to, co tylko słyszą. A jeśli to, co słyszą i widzą, jest spójne, integralne, to wtedy łatwiej im jest pójść za kimś takim. Jeśli ludzie tylko od nas słyszą dobre rady, ale nie widzą ich w naszym życiu, trudno jest nam będzie być dla nich dobrym przywódcą. I teraz w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym, 11 rozdziale, pierwszym wersecie, będzie wiele różnych fragmentów Biblii, niektóre będziemy czytać, niektóre tylko będziemy cytować, ale ten fragment przeczytamy. 1 Koryntian 11:1 czytamy tak. Apostoł Paweł mówi o swoim przywództwie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, pierwszy werset. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Po grecku ten werset brzmi dokładniej tak. Imitujcie mnie tak, jak ja imituję Chrystusa. czy naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. To jest powiedziane po polsku w naszym tłumaczeniu, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli Paweł chce powiedzieć ludziom w Koryncie tak, tak jak ja naśladuję Chrystusa w moim życiu codziennym, tak i wy naśladujcie moje życie i tak wy naśladujcie Chrystusa, jak ja naśladuję Chrystusa. Więc Paweł nie mówi tylko, patrzcie na mnie, jaki ja jestem, bądź jak ja, ale mówi tak, tak jak ja naśladuję Chrystusa, tak wy ze mnie możecie się nauczyć, jak naśladować Chrystusa. I to jest właściwa postawa dobrego chrześcijańskiego przywódcy. Kiedy my mówimy tak, wy możecie patrzeć na moje życie, jak ja codziennie się modlę, szukam Boga, służę Bogu, żyję w wierze, idę za Bogiem, tak wy możecie iść za Bogiem. I to jest to, o czym mówimy. Wzór, to jest główna zasada przywództwa. Bycie wzorem. A 1 Piotra, 5 rozdział, przeczytajmy jeszcze. 1 Piotra 5, 1, 3, czytamy tak. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się nam objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Apostoł Paweł i apostoł Piotr nauczyli się tego od Jezusa. Wszyscy mieli zrozumienie tej samej głównej zasady przywództwa, że jeśli ktoś chce być przywódcą, nie chodzi o to, żeby panował i wydawał rozkazy, ale przede wszystkim ma być wzorem i ludzie będą go naśladowali. Jeśli pragniesz, aby ludzie, którym przewodzisz w twojej grupie, więcej czytali Biblię, to ty musisz więcej czytać Biblię. Jeśli pragniesz, by ludzie więcej się modlili, to ty musisz więcej się modlić. Jeśli pragniesz, by ludzie więcej pracowali, to przede wszystkim ja muszę więcej pracować. Jeśli pragnę, aby ludzie w mojej grupie, czy ludzie, którym przewodzę, byli ludźmi wiary, to przede wszystkim ja muszę żyć wiarą. Jeśli pragnę, by ludzie byli tym, którzy będą ofiarni, będą dużo oddawać na Boże Królestwo, to ja jako wzór mam być pierwszy i dawać pierwszy i najwięcej. Tak to ja rozumiem. I widzę, że to się sprawdza. I zawsze, kiedy ja zaczynam coś robić, to mogę oczekiwać, że wtedy ktoś inny, komu w jakimś sensie przewodzę, mogę oczekiwać, że on zacznie też w podobny sposób postępować, w podobny sposób to robić. Jeśli ja będę mówić bardzo dużo, a nie będę tego robić, nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie będzie. Teraz inne wzory, biblijne wzory przywództwa. Pierwszy wzór Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, też możemy to otworzyć. 1 i 14 werset. Wzór przywództwa, jaki nakreśla nam Biblia, jest inny od świeckiego wzoru przywództwa, jaki preferuje ten świat. W tym świecie mówi się często tak, jeśli chcesz być przywódcą, to musisz się wspinać po szczeblach kariery. Musisz się wspinać w tym wyścigu, czasami jest to wyścig kariery, wyścig szczurów, jeśli nie będziesz najlepszy, to nie będziesz wysoko, to nie będziesz przywódcą. Biblijny sposób jest całkowicie inny. Jest taka książka Ziga Ziglara, Do zobaczenia na szczycie. Ale myślę, w przywództwie w kontekście biblijnym i chrześcijańskim możemy powiedzieć do zobaczenia na dole. Jeśli chcemy być na górze, Boży sposób do góry jest zawsze, że najpierw musimy się zniżyć. Świecki sposób jest taki, że chcemy jak najszybciej się wspiąć, być jak najwyżej. I wspinamy się nawet po trupach, wspinamy się po innych. W taki sposób wspinał się Hitler czy Stalin, czy wielu innych znanych przywódców na świecie, którzy wali potężny wpływ na historię świata, ale oni to robili po trupach. Tysiące ludzi zginęło. Natomiast przywódcy chrześcijańscy i przywódcy w Kościele powinni iść do góry, schodząc najpierw na dół. Tak jak czynił to, po pierwsze, nasz mistrz główny lider Jezus Chrystus. Czytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset, mówi tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I wiemy, że Jezus jest tym Logosem, tym Słowem. I gdzie On był jako Bóg? U Boga w niebie, na górze. A werset 14 mówi, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Więc to Słowo Boże, Jezus Chrystus, żeby zamieszkać wśród nas, musiał stać się ciałem i musiał gdzie przyjść? Najniżej, jak tylko mógł. Najniżej, jak tylko mógł. A list do Filipian, drugi rozdział, mówi dokładnie o tym samym, ale w bardziej opisowy sposób, bardziej dokładniej o tym mówi. I popatrzmy na tą zasadę i ten przykład przywództwa Jezusa Chrystusa. List do Filipian, drugi rozdział. I możemy przeczytać od 5 do 11 wersetu takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To jest szczególnie do przywódców. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się z samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. To jest bardzo ciekawe. Jest tu powiedziane, jeśli możemy tak to w graficzny sposób przedstawić, że Pan Jezus był wysoko, był u Boga i uniżył się najniżej, jak tylko mógł, stał się ciałem i zamieszkał wśród nas. Biblia mówi, uniżył samego siebie, był posłuszny, przyjął postać sługi, okazał się z postawy człowiekiem, a dalej Biblia mówi, ujrzeliśmy Jego chwałę, albo tutaj jest napisane, i Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię. To jest sposób Boży dojścia do miejsca w przywództwie. I teraz popatrzmy. Kiedy spotkamy się na dole z Jezusem, zamiast spinać się po schodach czy szczeblach kariery, okazuje się, że na samym dole jest winda, i kiedy wchodzimy do tej windy, Bóg sam nas zabiera i jesteśmy gdzieś wysoko. I wtedy Bóg bardzo szybko nas podnosi, bo Bóg sam jest zainteresowany, żeby nas promować i wywyższyć, jeśli my jesteśmy gotowi się uniżyć. I w momencie, kiedy zejdziemy na dół i jesteśmy gotowi, tak, jesteśmy tak uniżeni, żyjemy w pokorze, że Bóg wtedy mówi, to jest czas, byś wszedł do windy, nawet nie wiemy kiedy, Bóg bardzo szybko nas wywyższa i stajemy wysoko na stanowisku przywódczym, ale przez to, że mamy charakter ukształtowany w czasie, kiedy Bóg uczył nas pokory, to będąc na górze, możemy tam pozostać. Natomiast wielu ludzi, którzy chcą być przywódcami i nie chcą przejść tego procesu najpierw uniżenia się i zejścia na dół, ale od razu chcą pójść na szczyt, czasami ich 5 minut trwa dosłownie tylko 5 minut. I są tylko na jedną kadencję. I to widać czasami w przywództwie na arenie międzynarodowej albo na arenie naszego kraju. Ktoś jest na jedną kadencję, jest bardzo wysoko, a później jest bardzo nisko i później już o nim w ogóle zapominają. Dlatego, że tylko był na 5 minut, wspiął się wysoko, ale nie miał charakteru, by tam wysoko pozostać na tym miejscu. Jak długo trwa ten czas od miejsca start, ażeby zejść tam nisko? A to tak długo, jak długo Bóg będzie chciał i zależy to od stanowiska, jakie Bóg dla nas przygotował i od miejsca w służbie, jakie Bóg ma dla nas. Im wyższe miejsce tej pozycji, że Bóg chce nas w tej windzie wywieźć wyżej, tym prawdopodobnie dłuższy czas schodzenia na dół. I oto przykład. Mojżesz. Przez 40 lat on się uczył w Egipcie, jak być przywódcą, jak panować, jak być w rządzie, jak być pierwszym po Faraonie. I przez następne 40 lat Bóg musiał go tego wszystkiego oduczyć. Bóg go właściwie nie oduczał dobrych rzeczy, ale uczył go pokory wśród tych owiec na pustyni, tam przez 40 lat. I co to było? On schodził i schodził i schodził i schodził. I kiedy był gotowy, Bóg mówi, jest winda, to jest ten gorejący krzak. Kiedy podejdziesz, ja ciebie wywyższę i będziesz liderem całego narodu izraelskiego, kilku milionów, może powiem wczoraj, dwóch, może trzech milionów ludzi. Żeby stać się liderem, przywódcą kilku milionów ludzi i żeby wziąć ich na 40 lat na pustyni i żeby tak kempingowali na pustyni przez 40 lat, to trzeba mieć wielkie zdolności. Łatwiej jest kierować państwem i kierować miastem, ale gorzej jest wziąć wszystkich ludzi. Wyobraźmy sobie, każdy ma wziąć swój dobytek i namioty i przez 40 lat żyć na kempingu i się poruszać co kilka dni dalej, co kilka dni dalej, co kilka dni dalej. I Bóg Mojżesza wywyższył bardzo wysoko, ale czekał na niego, aż będzie gotowy i dojrzały, by zobaczyć płonący krzak. I chcę powiedzieć teraz, jeśli tak mogę użyć, tuż przed przerwą, takiego porównania. Wielu tutaj, którzy jesteście, drodzy, Bóg powołał was, byście byli przywódcami i mieli wpływ na innych ludzi. I niektórzy czasami się niecierpliwią. I tak mówiłem o tym wczoraj. Zaczyna się od najmniejszego, od tej jednej małej owieczki, czy najprostszych ludzi, najuboższych ludzi, tych, którzy mają największe problemy. I my czekamy i mówimy, Boże, kiedy? A Bóg po prostu czeka, kiedy będziemy gotowi zobaczyć gorejący krzak. Bo taki gorejący krzak może być jeden werset w Biblii, który nagle zacznie dla nas płonąć. Mówimy, wow, to jest dla mnie Boże objawienie i on zacznie płonąć. Ale czasami on nie zacznie płonąć do momentu, dokąd my nie będziemy gotowi przyjąć tego Bożego powołania, Bożego objawienia. Bóg czasami wcześniej daje nam takie myśli, tak jak Mojżeszowi, o, prawdopodobnie ja poprowadzę ludzi, jakimś tam będę. Ja chcę jakoś pomóc swojemu narodowi, dlatego zabił tego Egipcjanina i dlatego zaczął tam, już chciał jakoś samemu coś zrobić po swojemu. Ale Bóg mówi, to nie jest jeszcze czas, musisz czekać, aż zobaczysz gorejący krzak. Więc zachętą moją jest to, Bóg dla każdego ma taki krzak, w którym zaczniesz widzieć Boży ogień i Bóg zacznie do ciebie mówić, tak, że będziesz słyszał to słowo w swoim sercu. I będziesz mówił, tego to nigdy nie doświadczyłem. Ale zanim to przyjdzie, musimy się zobaczyć na dole. Nie do zobaczenia na szczycie, ale do zobaczenia na dole. Tam jest winda, ona nas wyniesie.